Monarchą kontrolowana.
Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
Witamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Maćku.
To się wytnie.
Co się wytnie? Dobry wieczór się wytnie, ci moją rozmowę kontrolowaną. Ja mogę też przemówić do ciebie.
Darknetu. Witajcie, moi drodzy. Tu Darknet.
Dobre to jest, podoba mi się. Będę z tego częściej korzystał.
Dobrze. Ja mam taki zakład od razu z tobą. Odbądź kola w pracy, korzystając tylko z tych presetów.
Deal. A co jest do wygrania?
Dogadamy się.
Dobrze. To już jest drugi konkurs na scenie Cyber Security. Pierwszy jest jeszcze nie rozstrzygnięty, bo ja nie mogę brać udziału. Pamiętasz, jaki jest pierwszy? Moja rurka.
Pamiętam. Odpowiadając na pytanie, gdzie jest ten trzeci rozważa kandydowanie na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo jest wakat aktualnie, więc... On ma obco brzmiące nazwisko, więc mogą go łyknąć.
Tak, i uprawia parawaning, czy jak to się tam nazywa.
Grajdu kopię.
Grajdu. Dobrze. Maćka słuchać głośniej, Adama słabiej. Uwaga. A teraz słychać mnie lepiej? Raz, dwa, trzy.
Tak, teraz słychać cię głośniej.
Podgłośniam. Moi drodzy, proszę feedback na komentarzach. Podgłośniłem ja.
Czy no konie mnie słyszą?
Tak.
Darknet was pozdrawia.
Dobrze, moi drodzy. Ja jeszcze mam taki ten. Jak będę chciał coś, to mogę tak. Dobrze. Jest przeciętnie, czyli jak zawsze dajemy z siebie całe 20% z Maćkiem, więc w sumie 20%, żeby nie było. Dobrze, o czym dzisiaj? Dzisiaj w 147 odcinku Rozmowy Kontrolowanej pogadamy sobie, tak naprawdę dwa chyba główne tematy mamy. Dzisiaj freestylujemy kompletnie, bo właśnie
są wakacje.
Bo są wakacje i poza tym jeszcze Maciek jest zmęczony po Besidesach, więc tak.
Besides. Po Besidesach jak po Besidesach, ale tak.
Nazywajmy Besides. To Besidesami.
Tak, nazwijmy to Besidesami.
Jest podobne,
żeby...
Maćku.
Nie to ważne, nie, to są... bo Besidesy pamiętam całe, a tutaj... Ale to jest tak.
Taka, moi drodzy, to jest taka tajemnica poliszynszyla, co tam się wydarzyło, ale... No dobrze, Besidesy. Maćku, dwa słowa podsumowania. Co, znaczy, tylko proszę tą cenzuralną, tą dobrą.
Dobrze, ja będę ten skupiał się na pozytywach. To jest zgodne z moją naturą. Besidesy się odbyły, więc udało się je reaktywować. Była całkiem spora frekwencja, było całkiem sporo fajnych prezentacji, więc to jest zdecydowanie dużym plusem. Są nagrania, znaczy był stream, nagrania są, więc pewnie albo już się pojawiły na YouTube, albo zaraz się pojawią. I szykujemy się do kolejnej edycji, ale tym razem już normalnie jesienią, czyli jesienią 2025 roku, to tak doprecyzowując, bo już parę osób się pytało, czy przypadkiem nie w październiku tego roku, nie. To jest jakby sport ekstremalny i swoją drogą to jest ciekawe doświadczenie, bo tym razem jakby byłem na konferencji, gdzie nie musiałem występować, ale musiałem robić 100 tysięcy innych rzeczy. Muszę jeszcze zdecydować wewnętrznie, który wariant jest lepszy. Chociaż chyba wiem i chyba ta odpowiedź nie będzie pozytywna dla niektórych. Ale tak, Besidesy wyszło bardzo fajnie. Udało się uniknąć jakichś systemowych, fundamentalnych problemów. Natomiast na pewno można to zrobić to lepiej i pewnie w przyszłym roku tak też będzie. Jak trochę na kanwie tego, o czym rozmawialiśmy, jak ktoś był na Besidesach i sobie siedział w kuluarach i rozmawiał, pewnie zaczniemy CFP dużo wcześniej, żeby troszeczkę nie tylko te prezentacje przebrać, ale też po to, żeby trochę pomóc ludziom, którzy potem prezentują. Bo było parę takich przypadków, gdzie ewidentnie ktoś miał dużo fajnej wiedzy i pewnie wystarczyłoby z nim 2-3 razy pogadać, żeby troszeczkę mu pomóc tą wiedzę poukładać, żeby to wypadło dużo lepiej. No bo niestety występowanie publiczne to jest stres, to jest zawsze trema i znam sporo ludzi, którzy mają bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy do powiedzenia, natomiast niespecjalnie lubią czy chcą to robić właśnie na forum, więc chyba to ułożymy taki komponent, nie chcę powiedzieć coachingowy, bo to jest straszne słowo, ale wsparcia, żeby te prezentacje wychodziły lepiej. No i myślę, że głównym beneficjentem tegorocznych B-Sidesów jest bar Honoratka, bo patrząc na to, ilu tam się klientów przewinęło przez 3 dni, no to myślę, że takiego obrotu w wakacje to oni dawno nie mieli.
Maćku, jeżeli chodzi o bar Honoratka, to mam nawet telefon komórkowy do właściciela, także myślę, że było dobrze. Także...
Ja pamiętam w czasach moich dawno studenckich, to nie jest przypadek, że access pointy wystawiane w jednym z budynków były tak dokładnie, że dało się łapać Wi-Fi z baru Honoratka. To nie jest przypadek, jakby to była
strategia. Dla mnie to jest fascynujące, bo ten bar mieści w sumie jakieś 6 osób, z czego 3 muszą siedzieć na barana. I fascynujące jest, że jakby to jest popularne miejsce. Jakby.
Wiesz co, pewnie jest trochę tak, że to jest jedyne miejsce w okolicy, bo tak bardzo wprost to jest to jedyne prawda. Takie budżetowe miejsce. No jednak jak masz. No tak, ale to jest inna w ogóle półka cenowa i trochę inny przekrój, plus no, na X wydziałów masz z tej honoratki naprawdę 3 minuty piechotą.
To prawda.
Więc miałem kiedyś studenta, który...
Na B-Sidesach można honoratkę odwiedzić 4 razy.
Tak, miałem kiedyś studenta, który opowiadał, że siedział sobie zawsze w honoratce i jak widział przez okno, że wykładowca się pojawił na sali, to wstawał i przychodził, bo te 3 minuty spóźnienia nie robiło mu różnicy, więc coś jest na rzeczy.
Doskonale. Jeżeli chodzi o mnie, mi się bardzo podobało. No, oczywiście powroty są trudne, bo nie wiem, czy wiecie, ale B-Sidesy wróciły do nas po 2 latach nieobecności, chyba nawet więcej. I w międzyczasie były problemy z domeną, która jakby została przejęta, teraz już jest nowa i myślę, że za rok te B-Sidesy po prostu wyjdą z tego wieku dziecięcego tak zwanego i sobie to ogarniemy jakoś. Ale było fajnie, podobały mi się prezentacje, bo uwaga, nawet byłem na paru. I tak, Maćku, masz rację, część była taka jakby troszeczkę... Fajne tematy nie zostały dokończone, może w ten sposób. I tylko mam nadzieję, że te fajne rzeczy z prezentacji zostaną dokończone za rok przy następnej edycji B-Sidesów. Jedna rzecz mi się nie podobała, niestety to też trochę błąd tak naprawdę dziecięcy powrotu. No, zdarzyła się jedna prezentacja, która była typowo sprzedażowa. Takie rzeczy już się raczej chyba nie pojawią na B-Sidesach.
Tak, ale też wiesz co, w drugą stronę myślę, że grill, który został rozpalony na etapie sesji pytań, myślę, że skutecznie jakby oduczył autorów tej prezentacji robienia takich pomysłów. To po prostu nie działa i tam jakby bardzo szybko okazuje się, ile tam jest waty, a ile jest jakby konkretu. Jeszcze jedna rzecz, bo... W takich podsumowaniach zawsze jest taki moment, gdzie należy wszystkim podziękować. Ja tego nie robię celowo, nie dlatego, że nie chcę ludziom dziękować, nie dlatego, że nie ma za co, bo absolutnie jest, tylko zawsze się boję, że kogoś pominę. Więc tym razem, żeby absolutnie nikogo nie pomijać, to nie dziękuję nikomu.
Poczekajcie, mam problem z głośnością znowu, więc ja się...
A może to Łukaszowi na PLD po prostu gorzej działa i to dlatego.
A teraz, słuchajcie, podbiłem sobie o parę decybeli, zobaczymy.
Wiesz co, bo ja cię słyszę cały czas tak samo.
A
to może dlatego, że jesteśmy bliżej siebie.
Może tak. Tak, przynajmniej internetowo na okienku. Słuchajcie, podbiłem trochę sobie audio i zobaczymy. No jestem na żółtym, także powinno być ok. Nie będę się wydzierał, obiecuję, ale no zobaczymy. Ok. Jeszcze troszeczkę. No dobra, a teraz już powinno być lepsze. Dobra, wy dawajcie w komentarzach, a ja będę poprawiał jak coś. Także...
Ty, przepraszam, a spójrz, czy gdzieś ci StreamYard nie włączył tego Reduce Mic Background Noise i innych dziwnych rzeczy?
Nie, wszystko mam powłączane.
Albo tam automatycznie ustawia głośność mikrofonu?
Nie. No dobra, będziemy się z tym jeszcze bawić. Mam nadzieję, że jakoś wytrzymacie tą różnicę w dźwięku. No wybaczcie, no tak wyszło.
Ja myślę, że my po prostu musimy zaprosić kiedyś Mieszka. W sensie tak, do całego programu. Tak. Tak. I w razie czego będzie na niego wtedy. Tak, Mieszko, szykuj się.
Tylko tu będzie ten problem, że Mieszko, jak nas słuchasz, to do ustawienia jest co najmniej dwa sprzęty, które są dosyć skomplikowane. Więc będzie trochę pracy. Tak, więc będzie dobrze. Jest zbliżony poziom już teraz, także chyba będzie ok. Dobrze. Idziemy dalej. Ja osobiście, Maćku, ty mówisz, że nie będziesz dziękował. Ja chciałem podziękować, tobie chciałem podziękować przede wszystkim, bo widziałem, jak bardzo tam latałeś, jak to wszystko załatwiałeś i jak tchnąłeś życie w tą całą konferencję, więc chapeau ba. Oczywiście Piątkosi i całemu zespołowi dziękujemy za to, że byliście i że pilnowaliście, żeby ta konferencja jakoś się nie rozjechała. Tak. Dziękujemy. I do zobaczenia za rok. Także będzie
tak,
fajnie.
Do zobaczenia za rok.
Tak, mam więcej dołu, nie wiem. Może jestem jakiś zdołowany w niedzielę. Bo jutro poniedziałek. Dobrze. Tak, mamy różne mikrofony i to jest różnica, moi drodzy. No, trochę inaczej ten dźwięk sobie działa. Mój kot otworzył drzwi. Sprytna bestia. Dobrze. Chyba przejdziemy do tego fajnego tematu, który rozwalił pół internetu, czyli aktualizacja oprogramowania typu EDR. To chyba EDR był, nie? Czy coś? Mm-hmm. Więc no dużo ciekawych informacji poszło w internet. Wszyscy nagle zostali specjalistami od wszystkiego tak naprawdę. No bo jak to tak, wiesz, jak coś się dzieje, no to wszyscy od razu zostają specjalistami od cybera. Szczególnie ci, co nie są specjalistami od cybera, mają najwięcej do powiedzenia w kwestii tego, co się wydarzyło. Oczywiście zaczęło się od dezinformacji, no bo jakby inaczej, że Microsoft padł, a no jakby, jak dobrze wyszperałem, to były dwie osobnie różne awarie, które się wydarzyły niestety w tym samym czasie. I o tym warto mówić. No i ta druga ciekawsza, czyli ta z aktualizacją oprogramowania typu EDR, no nie powinna się wydarzyć. Nie powinna się wydarzyć. Ja już napisałem posta na LinkedInie na ten temat. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, to serdecznie zapraszam do dyskusji. No ale uważam, że tu błędów zostało popełnionych parę i chciałbym, Maćku, też usłyszeć, jaką ty masz opinię w temacie, bo jakby pierwszy moim zdaniem kategoryczny błąd, który został popełniony, to brak kontroli nad aktualizacjami, czyli tak zwanego stagingu. I tutaj wydaje mi się, że 99,5 przynajmniej wczorajszej awarii dało się uniknąć odpowiednim stagingiem aktualizacji.
To ja zacznę od w ogóle takiego małego disclaimera. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy nie wyciągali z tej awarii, czy z tych awarii, 2,5 powiedzmy, wniosków tak jak nam wygodniej, bo się zrobi z tego straszny bałagan i narobimy sobie jeszcze większych problemów. Ja potem rozwinę ten wątek, ale chciałem jakby zacząć też po to, żeby nie zapomnieć. Ja się trochę zgodzę, trochę nie. To znaczy tak, zdecydowanie jakby staging rozwiązałby problem. Tylko też jest prawda czasu i prawda ekranu. No, mało kto robi ten staging, bo ten staging zjada czas, generuje problemy, wymaga potencjalnie rebootów, a admini w wielu organizacjach nie lubią rebootów, bo rebooty to downtime i tak dalej, i tak dalej. I potem jest tego efekt. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, tak jakby poza wszystkim, bo tam, okej, no to jest software, który na końcu jest wypychany do klientów, no to nie jest tak, że ktoś siada sobie i ten software pisze, komituje i robi deploy na pół internetu, upraszczam trochę. Tylko jednak tam po drodze też gdzieś są jakieś testy po stronie producenta. Ja bym bardzo chciał właśnie zobaczyć, trochę tak jak Cloudflare robi takie bardzo fajne analizy każdego swojego incydentu, tak top-down. Chciałbym zobaczyć bardzo dogłębną analizę, co tam się dokładnie stało, w szczególności jakie mechanizmy nie działały, zwłaszcza właśnie w kontekście testowania podatności, stagingu i tak dalej. To też jest trochę tak, że bardzo dużo organizacji, mając do wyboru, czy testujemy, czy update'ujemy, wybiera opcję update'ujemy, bo jak nie przetestują i się wysypie, to jest awaria. A jak nie zupdate'ują się i stanie się coś złego, no to jest ich niedopatrzenie i wtedy po prostu wybierasz sobie większy problem. Więc tutaj jest chyba coś nie halo.
Słuchajcie, bo komentujecie, czy da się zrobić staging sygnatur antywirusa, czy też reguł ogólnie, bo to nie tylko sygnatury, ale reguły, bo EDR to bardziej skomplikowane narzędzie. Tak, da się takie rzeczy robić, moi drodzy, i prawdopodobnie każde oprogramowanie typu EDR, mam nadzieję, że jest wyposażone w takie mechanizmy, więc przynajmniej jak ja pracowałem w firmie Symantec, a to było 100 lat temu i pracowałem tam długo i pracowałem przy tych systemach, to taki staging istniał. I tutaj jedna rzecz, która mi się troszeczkę... nawiązuje do tego, Maćku, co powiedziałeś, że nie każdy ma to środowisko stagingowe. W przypadku systemów krytycznych, a takimi prawdopodobnie są systemy chociażby obsługi klientów na lotniskach, wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma, to jest delikatnie rzecz ujmując trochę nierozsądne. Więc tutaj wydaje mi się, że nie ma obrony tej sytuacji. Ktoś po prostu chciał po taniości sobie szybko wypuścić aktualizację lub nie ma tych procesów, lub się ich po prostu nie trzymał i tyle. I efekt znamy. Więc...
To kiedyś opowiadał mi taką anegdotę znajomy pilot, że są trzy rodzaje ludzi na pokładzie samolotu. Są ci, którzy lecą pierwszy raz i są bardzo podekscytowani, są ci, którzy lecą po raz enty i absolutnie mają wszystko w nosie i jest ten jeden zestresowany gościu, który jest pilotem i tym razem leci jako pasażer i on wie, co się dzieje pod spodem i jakby nerwy go zjadają. Więc myślę, że to jest pewnie trochę ten case, natomiast tak poważnie, no zastanówcie się, ile organizacji w ogóle nie robi tych testów, ile organizacji nie patrzy na to, no bo kupiło oprogramowanie dużego, znanego dostawcy, ma kontrakt supportowy, więc jakby na poziomie papierków wszystko jest okej. Zresztą z tego, co patrzyłem, to tam chyba, jeżeli chodzi o jakby populację hostów z Windowsem, to było gdzieś na poziomie 1%, więc ja rozumiem, że to było spektakularne, no bo linie lotnicze, lotniska i tak dalej, i tak dalej. Pewnie też po części zadziałały procedury bezpieczeństwa, znaczy nie wiemy, co się dzieje, więc profilaktycznie nie będziemy ryzykować i tyle. Natomiast ja się cały czas jakby z tym, gdzieś tam z tym wewnętrznie gryzę. Czy to jest tak, że należy absolutnie wszystko doprecyzowywać, komentować, czy jednak w pewnym machnąć ręką? No bo trochę nie chcę być jak ten gość, który siedzi przy komputerze o 5 nad ranem, bo ktoś nie ma racji w internecie. Ale tak, to nie są sygnatury antywirusa. Znaczy to, co tam jest w środku EDR-a, to są dużo bardziej złożone procesy i mają dużo większy wpływ na system operacyjny niż sygnaturki antywirusa, która pewnie bez większego problemu można po prostu sobie update'ować 15 razy dziennie i to nie wymaga stagingu, rebootowania i tak dalej.
Chociaż z tym też bym się trochę wstrzymał, no bo jednak pamiętajmy, że niektóre aktualizacje sygnatur antywirusów i to u każdego producenta się zdarzyło, wywalały systemy, bo akurat stwierdziły, że pliki systemowe są złośliwe, bo się sygnatura zepsuła.
Tak, oczywiście, jakby to jest zawsze szacowanie ryzyka, to ja się absolutnie zgadzam. Natomiast moim zdaniem są dwie rzeczy. Nie do końca rozumiem, jak Microsoft miałby za to odpowiadać. Znaczy Microsoft dostarcza system, ktoś produkuje jakby rozwiązanie na ten system i tyle, no jak to rozwiązanie nie działa, to jakby na żadnym etapie, czy co, Microsoft ma testować dowolny software, który ktoś pisze na jego platformę i potem pisać im, hej, wasz software nie działa, poprawcie? Jakby z jakiej paki? To w ogóle...
Znaczy, nie, tutaj Microsoft w ogóle nie zawinił, no poza tym, że jakby pozwala na tak niskopoziomową interakcję w kernel, no bo jakby to jest problemem, tak? Mhm. Ale tak został zbudowany ten system i wszyscy o tym wiemy od dziesiątek lat, więc jak najbardziej wina jest tu po stronie dostawcy oprogramowania. Co poszło nie tak przy testach? Pewnie się nigdy nie dowiemy tak naprawdę. Wątpię, żeby zostało opublikowane jakiś taki dobry walkthrough, co tam się wydarzyło, czy write-up. A szkoda, bo może byłoby to też nauczką dla firm, które produkują software, nie tylko antywirusowych.
Wiesz co, ja jakby jestem w stanie pokusić się o trzy proroctwa, nazwijmy to. Pierwsze jest takie, że moim zdaniem absolutnie to nie wpłynie na wyniki sprzedażowe CrowdStrike'a. Znaczy, czytałem te wszystkie analizy pod tytułem, że CrowdStrike stracił na giełdzie tam 16%, to jest pozamiatane. Nie, no popatrzcie na wykresy z piątku chociażby. Czy to wcale nie wygląda, że tam miałoby się stać cokolwiek złego. Znaczy to się jakby firma otrzepie, pójdzie dalej. Druga rzecz, moim zdaniem Microsoft dostał przepustkę do tego, żeby po pierwsze przykręcić dostęp dla innych firm do kernela Linuxa, do kernela Windowsa i za chwileczkę się okaże, że jedynym narzędziem, które potrafi być takim koszernym EDR-em, to jest Microsoft Defender. A jak przyjdzie jakikolwiek antitrust i powie, no zaraz monopolizujecie rynek, to oni powiedzą, słuchajcie, uziemione linie lotnicze, zamknięte szpitale i tak dalej, nie możemy ryzykować, jakby tu jest dobro społeczeństwa ważniejsze niż biznes.
I zaraz powiedzą, tak jak kiedyś zrobili, nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli pojawiał się w systemie operacyjnym Windows Defender, to Microsoft miał płatną wersję Defendera za dolara bodajże, tylko i wyłącznie dlatego, żeby ominąć praktyki antymonopolowe, bo wtedy był to płatny antywirus.
Tak, i trzecia rzecz, moim zdaniem bardzo dużo firm zacznie migrować się na rozwiązania Microsoftu. Pamiętam, jak u kilku klientów lata temu, to był 2016, może 2017 rok, po której z rzędu sytuacji, kiedy update Symantec powodował, że komputery się nie uruchamiały i trzeba było się przywracać tam z poprzedniej wersji, stwierdziliśmy, dobra, to szkoda nerwów, nie ma sensu, rozumiemy, że Symantec jest fajny, ale bez przesady, wszyscy się przenieśli na Defendera i żyją, nic złego się nie stało, więc moim zdaniem głównym beneficjentem tego, pomijając jakiś taki absurdalnie głupi marketing chociażby Kasperskiego, będzie właśnie Microsoft, który po prostu sobie spokojnie ugryzie większą część tortu, nawet bez specjalnego szarpania się.
Pełna zgoda, tym bardziej, że Defender jest całkiem dobrym EDR-em. Chyba jednym z topowych tak naprawdę. Więc padło pytanie, jeżeli chodzi o odszkodowania i roszczenia. Jeżeli śledzicie ten wątek, to na pewno znaleźliście już informację. Jeżeli nie, no to zachęcam. Oczywiście umowa licencyjna na używanie tego oprogramowania opisuje maksymalną kwotę, do jakiej można domagać się roszczeń i ta kwota to jest bodajże roczny abonament, który płaci firma za używanie tego oprogramowania, więc myślę, że jakoś to mocno nie zaboli. Więc chyba, że będzie jakiś antitrust. No ale z drugiej strony jest to zwykła awaria, teoretycznie błąd w oprogramowaniu, więc nie ma tu podstaw do jakichś gigantycznych roszczeń.
Tak, no plus zawsze CrowdStrike może powiedzieć, no szanowny misie, czemu nie robicie stagingu?
Tak, jak najbardziej. Chyba, że nie wiem, to pewnie się jeszcze dewelopuje. Nie miałem dzisiaj czasu za bardzo śledzić tematu, ale chyba, że faktycznie jest jakiś kanał aktualizacji, którego nie da się kontrolować kompletnie i został on użyty. No to wtedy jakby widzę tutaj pole do popisu, żeby takiego dostawcę pozwać. I to poważnie. W innym przypadku podejrzewam, że po prostu ktoś nie wdrożył polityki stagingu. Kropka.
Ja mam jeszcze jedną taką prośbę społeczną, korzystając z medium, które mamy. Ja wiem, że to jest duża pokusa, ale jak goście pracujący w IT obsługiwali w piątek incydent, tłumaczyli masie klientów, że jest jakiś problem, albo nawet nie mieli żadnego problemu technicznego, tylko odbierali telefony od użytkowników, którzy się stresowali, trzeba było im tłumaczyć i na to wszystko dzwoni handlowiec, który próbuje im wcisnąć jeden, drugi, trzeci system, to naprawdę idę o zakład, że ten handlowiec przez najbliższe 50 lat do tego klienta nic nie sprzeda, choćby z czystej złośliwości. Więc po prostu serio, odpuśćcie sobie. Znaczy takie gonienie za karetką jest po prostu niesmaczne. Ja rozumiem, że to się wam wydaje fantastyczna okazja do real-time marketingu, ale to nie jest fantastyczna okazja, po prostu. Więc nie róbcie tak, bo to się
Po prostu to nie działa, tylko wkurzacie ludzi, zarówno z IT, którzy muszą zapierdzielać i łatać te systemy i podnosić je, i też ludzi z bezpieczeństwa. Ja mam jeszcze kolejny apel, jeżeli się nie znacie na tym temacie i nie jesteście w stanie czegoś mądrego powiedzieć, to się nie wypowiadajcie ani w mediach, ani na portalach, no bo tylko szkodzicie swojemu wizerunkowi, bo zaraz ktoś was wyprostuje. B, robicie niepotrzebny szum, naprawdę niepotrzebny szum w momencie, kiedy świat płonie, że tak powiem, więc lepiej się jednak powstrzymać.
Wiesz, to jest jedna fajna rzecz, znaczy fajna, taka, którą obserwuję chyba drugi albo trzeci raz w tym roku, i to jest taki scamming w czasie rzeczywistym, chyba tak to trzeba nazwać. Zarówno przy tym, jak i przy podatności w Exchange'u, jak i przy podatności w SSH w ciągu tam ostatnich 12 tygodni, widziałem przypadki, gdzie do firm dzwonili ludzie, żeby umówić się na kola NDeskowego i sprawdzić, czy komputer nie jest zainfekowany, nie ma takiej podatności itd., itd. No i jak ktoś był jeleniem i się nabierał i pobierał tego NDeska i uruchamiał, no to potem już jakby leciało, więc przestępcy bardzo szybko reagują na takie trendy rynkowe i korzystają z tego, więc warto jest po prostu uprzedzić klientów. Znaczy, to, że ta awaria bardzo mocno się odbiła w mediach, no to się zdarza. Natomiast warto też w kontekście takiego zarządzania incydentem, nawet jeżeli u nas nie ma tego problemu, warto dać znać pracownikom, co się stało, o co chodzi, że nas to nie dotyczy i że żadnej komunikacji w tym kanale nie będzie, bo można po prostu przeoczyć, że właśnie generujemy sobie zupełnie inny problem.
Tak jest. A propos kampanii, którą jakby mogą wykorzystać przestępcy, zaraz po awarii, zaraz po tym, jak awaria się ujawniła na szeroką skalę, ludzie zaczęli sobie rejestrować domeny. CrowdStrike Help, CrowdStrike Blue Screen of Death i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, słuchajcie, domenę może zarejestrować sobie każdy z dowolną nazwą. Jeżeli przejdzie przez rejestratora, to zostanie zarejestrowana. Ale jakby ludzie, którzy monitorują te kampanie, monitorują nowo powstałe domeny, w momencie, kiedy ci ludzie wyciągają po słowie kluczowym CrowdStrike domeny i nagle rzucają w internet, że mamy nową kampanię przestępców, a to są po prostu nowo zarejestrowane domeny, no to też jakby, słuchajcie, i tutaj do bezpieczników w sumie, którzy to robią, to, że ktoś zarejestrował domenę, to nie znaczy, że tam od razu będzie kampania phishingowa albo będzie tam jakiś atak. Po prostu ktoś zarejestrował domenę, być może w celach marketingowych. Jeżeli nie macie dowodu na to, że coś się dzieje, to po prostu nie róbcie szumu, niepotrzebnego zupełnie szumu. Tak jak wspomniałem, ludzie mają co robić i niepotrzebny jest im dodatkowy case w postaci 25 domen, które trzeba śledzić, a które tak naprawdę nie niosą za sobą żadnego zagrożenia. Więc nie róbcie noisa. Dzięki. Ach, wyżyliśmy się strasznie. Na szczęście ja mam Maca, więc jakby u mnie wszystko ok. Maćko, jak twój interfejs? Może on też jest podatny? No właśnie, bo ty masz interfejs audio na Windowsie.
Ale ja, wiesz co, używam Defendera i ten Defender działa.
A jest tam Defender?
Tak. Nie, nabijam się oczywiście. Natomiast to ja dobrze mówiąc, bo
trzeba
Adam
się pyta,
bo mam interfejs audio do robienia streamingów, który jak się okazuje ma Windowsy na sobie. Zobaczyłem to, jak tam go update'owałem, że tam są normalne Windowsy, które się butują w pewnym momencie. Muszę popatrzeć, czy tam jest Defender. Ale on działał po piątku, więc raczej tam nie ma CrowdStrike'a. Jestem absolutnie zachwycony komentarzem Tomka Zielińskiego po tym incydencie, że to teraz sobie poproście AI-a, żeby wam ogarnął incydent, skoro mówiliście, że AI nas zastąpi. Więc bardzo mi się to podobało.
Pozdrawiamy serdecznie Tomka. Jeszcze jest jeden fajny motyw, który opublikował Microsoft, czyli Microsoft wyszedł z pomocą i opublikował szczepionkę, nazwijmy to ogólnie, coś, co można sobie na USB-ka sflaszować i uruchomić komputer i go naprawić. No wszystko fajnie, pięknie, tylko że w większości środowisk, które zostały jednak dotknięte, czyli środowiska typu Enterprise, no raczej reguły bezpieczeństwa wymuszają A, żeby był USB zablokowany, B, brak dostępu do BIOSa czy tam UEFI, więc o ile uratuje to pewnie jakieś mniejsze firmy, które nie mają takich polityk, o tyle bezpieczeństwo też czasem sobie w nogę strzela i tu patrzę, mrugam okiem do drugiej linii, która wydaje takie rekomendacje, więc czasem po prostu trzeba się zastanowić.
Wiesz co, jakby funkcjonując w takim kluczu, że żeby z każdego fuck-upu wyszło coś dobrego, to ja myślę, że jest bardzo fajne ćwiczenie teraz do zrobienia. To znaczy przetestować sobie w organizacji, co by było, gdyby taki incydent w was trafił. Bo oglądałem masę głupich wpadek, które wynikały albo z problemu z CrowdStrike'iem, albo z tego drugiego problemu w Microsoftie, czyli że tam w któryś regionach Azure'a nagle storage zaczął tracić łączność z computingiem przez jakiś błąd konfiguracji. Microsoft to w miarę szybko ogarnął. Natomiast nagle się na przykład okazuje, że organizacje nie mają swoich kluczy do awaryjnego odblokowywania dysków zaszyfrowanych BitLockerem i tak dalej, więc serio, jak ten incydent was ominął, super. Ja zakładam, że większość polskich organizacji przeżyła i ten incydent nas nie zabolał, głównie dlatego, że CrowdStrike nie jest jakoś specjalnie popularny w tej części świata. Natomiast zróbcie sobie takie ćwiczenie, to znaczy przejdźcie, co w sytuacji, kiedy jednak by was to dotyczyło i czy bylibyście sobie w stanie poradzić. I jeszcze jedna prośba do polityków ze wszystkich stron sceny politycznej. Jak nie wiecie, to nie opowiadajcie głupo to o tym, że Polska jest super bezpieczna i ten incydent nas nie zabolał, bo to jest mniej więcej tak, jakby mówić, że Polska jest bezpieczna, bo w Bałtyku nie zjadają ludzi rekiny. No nie zjadają, no bo tu nie ma rekinów. I to jest mniej więcej dokładnie taki sam wasz sukces. Więc jak oglądałem sobie różne media, słuchałem polityków absolutnie z każdej strony sporu, opowiadających takie dyrdymały, to mnie bardzo, bardzo ściskało.
Tak, kiedyś zrobimy taką kompilację głupich wypowiedzi polityków na temat cyber, bo my te materiały zbieramy, moi drodzy, więc...
Jak pułkownik taki... Lesiak.
Mamy szafę Lesiaka. I w szafie Lesiaka mamy materiały wideo i zrobimy kiedyś taki kabareton 24-godzinny, gdzie będzie w kółko jakieś bzdurne wypowiedzi. Pozdrawiamy serdecznie polityków. I tutaj też uwaga, jeżeli nie wiecie, co powiedzieć, to a, nie mówcie, b, skonsultujcie się z kimś, kto wie, zanim powiecie jakieś głupoty. Dobrze, koniec tego męczenia i Microsoftu, i tych wszystkich ofiar.
A poczekaj, bo ja mam jeszcze jedną rozkminę i to mnie bardzo zaczęło zastanawiać, jak się incydent wydarzył, bo jak sobie śledziłem Twittera, ale też jakieś Discordy dla sysadminów, jakieś takie przeróżne dziwne kanały, gdzie sobie branża rozmawia, to w pewnym momencie sporo ludzi zaczęło narzekać, że Microsoft ma problemy z wydajnością w bardzo różnych regionach. I zastanawiam się, bo to nie były regiony, gdzie Microsoft potem powiedział, że mieli problem z tym storage'em w Azure, bo to dotyczyło tylko tam któregoś regionu US. Natomiast mam wrażenie, że to jest po prostu tak, że w pewnym momencie masa organizacji zaczęła rebootować te hosty, przywracać je ze snapshotów i tak dalej, tam po prostu skoczył load taki, gdzie nie było to absolutnie nigdy przystosowane do takiego wysiłku jakby w skali, że nagle wszyscy zaczną to robić, no i zaczął się robić problem.
A propos restartowania, podobno da się postawić maszynę wykonując do parunastu restartów. Dzisiaj gdzieś mi to mignęło, więc ciekawe, czy to jest prawda. Może ktoś przetestuje. Zamiast skasować tego nieszczęsnego pliku aktualizacji, to podobno po którymś restarcie Windows wstaje. Na ile to jest prawda? No, trzeba doczytać. Jeżeli chodzi o polityków, to uwierzcie, nam słuchają tego podcastu. Wiemy to. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, także jesteśmy popularni nawet wśród polityków. Czekaj, muszę sobie fryzurę poprawić. No,
wyglądasz kwitnąco.
A, dziękuję.
I na moim tle zresztą każdy wygląda.
Dobrze. Czyli reasumując, raz do roku obok ćwiczenia w organizacji kryzysowego ransomware'owego robimy kryzysowe, że padają systemy po aktualizacji. Kropka. No i róbcie ten staging, błagam was. To naprawdę da się to zrobić. Jeżeli soft nawet nie wspiera takich rzeczy, to jeżeli macie systemy krytyczne, da się to chociażby firewallami zrobić. No proszę was, naprawdę to się da zrobić. A unikniecie potem jeżdżenia i restartowania tych wszystkich komputerów i naprawiania ich ręcznie. Dobrze. Temat numer 3. bo trochę zahaczyliśmy te wszystkie awarie, no i ransomware. I Maćku, chciałeś jakąś ciekawostkę a propos ransomware nam tu wyłożyć.
Tak, bo ja poza tym, że zajmuję się zawodowo jakby obsługiwaniem incydentów w ransomware, to też robię bardzo dużo monitoringu, analiz, tak, trochę z ciekawości. I zacząłem sobie robić małe podsumowanie, bo miałem teraz parę dni, gdzie musiałem leżeć, więc miałem dużo czasu. I zebrałem sobie incydenty, które miałem przyjemność gdzieś tam przeanalizować, obejrzeć, przeczytać dokumentację. I tych incydentów przez ostatnie 3 lata zebrało się całkiem sporo, bo 200. Mówię o takich dużych incydentach, w sensie organizacji powyżej 50 użytkowników. I teraz zacząłem sobie robić, jeszcze nie skończyłem, pewnie możemy zrobić z tego jakiegoś w ogóle osobny odcinek, ale tak na szybko parę ciekawostek. Mamy 200 przeanalizowanych incydentów. W jaki sposób najczęściej przestępcy pozyskują dane, które potem wykorzystują do incydentu?
Ja wiem.
Ty wiesz, ale ty nie możesz startować w konkursie. To jest kolejny konkurs, w którym nie możesz. No rzuć się.
No, czekamy na jakieś odpowiedzi. Moi drodzy, zachęcamy was. Trzeba z tego, o właśnie, zanim ludzie odpowiedzą. Maćku, trzeba z tego prezentację zrobić, myślę.
Tak, myślę, że tak. W ogóle to jest, myślę, bardzo fajny pomysł. Może też poczekam, aż Adam wróci i zrobimy po prostu z tego osobny webinar. To już wam mówię. Mamy 200 przeanalizowanych incydentów. 89 to jest phishing. W 2022, 3 i kawałku 4 roku 89 incydentów wydarzyło się, bo ktoś nabrał się na phishing. A 68 incydentów to jest przehandlowanie credentialsów ukradzionych Stealerem. Stealer to jest w ogóle uroczy wątek, bo mam wrażenie, że mało kto o tym myśli, mało kto o tym mówi, a to jest absolutnie fundamentalny problem. Jak czasami analizujemy incydent i potem na przykład pytamy się organizacji, która została zaatakowana, czy ona gdzieś tam patrzyła na przykład, co na ich temat lata w internecie, oni mówią tak, ale wszystko jest ok, po czym robimy check i nagle się okazuje, że mamy jakieś dziesiątki, jeżeli nie setki credentialsów, które właśnie latają po internecie. I teraz uwaga, druga rzecz. Na te 200 incydentów 137 skończyło się tak, że przestępcy weszli w posiadanie konta użytkownika, który miał uprawnienia admina w Active Directory i nie miał two-factor authentication. Znowu mamy 2022, 2023, 2024. Na 200 incydentów 137 kont to były konta, gdzie ludzie mieli swoją pocztę, logowali się tym do VPN, a przy okazji to konto miało uprawnienia admina w AD i nie używało 2FA. Dla porównania, bo sobie zrobiłem podsumowanie, tylko 14 przypadków to były przypadki, gdzie ktoś wyeksploitował jakąś usługę odpaloną na infrastrukturze klienta i potem zrobił sobie eskalację uprawnień. Więc prawie 10 razy więcej jest. I teraz zastanawiam się, czy to jest tak, że jak o tym będziemy rozmawiali na przykład za 3 lata albo na, nie wiem, 10. rocznicę tego podcastu, czyli gdzieś tam w 2030 roku, to dalej będziemy rozmawiali o tym, że ludzie mają konta, nie wiem jak się wtedy AD będzie nazywać, pewnie jakoś inaczej, ale dalej mają konta bez two-factor authentication i dalej pracują z uprawnieniami admina, bo czemu by nie.
Bo tak wygodnie jest, Maćku.
Wiesz co...
No to jest, ale to jest taka odwieczna prawda. No po prostu tak jest wygodniej. No jakby IT stosuje zasady tylko dla użytkowników, dla siebie raczej nie stosuje tych zasad, tych samych, czyli bo im wygodniej po prostu.
No ale zobacz, jak w latach 90. zaczynaliśmy naszą przygodę z internetem, to wszyscy wiedzieliśmy, że nie rycuje się z konta ruta, bo to obciach.
Nie, tam chyba było nawet zabezpieczenie, już nie pamiętam, ale chyba IRC miało BitChix miał zabezpieczenie, że nie dawał się odpalić.
Ja nie pamiętam, czy któryś network nie blokował ci identa, jeżeli próbowałeś się ircować z ruta. To być może trzeba zapytać kogoś, kto jeszcze tam opuje.
Ale słuchaj, no my to wiemy, że jakby nie, nie powinno się tak robić, ale no tak jak mówię, no administratorzy są różni. Niekoniecznie interesuje ich bezpieczeństwo. No, takie jest
nie, no tak, zdanie. Tak, tak. Ale teraz jakby wiesz, patrzę na to, biorąc pod uwagę, ile firmy zamawiają audytów, pentestów i tak dalej. I jakby nikt na to nie patrzy, nikt na to w ogóle nie zwraca uwagi, czy to jest takie po prostu przymykamy oko, żeby się nikt nie czepiał. Kryterium jakości audytu to jak klient zapłaci fakturę, więc rekomendacji nie może być za dużo, ale trochę musi być, żeby było, że zawsze może być lepiej. I mam wrażenie, że trochę wszyscy tak sobie udajemy, aż do momentu, kiedy nagle się okazuje, że dostajemy ransomware i nasze dane wiszą w internecie, bo to jest chyba większy problem niż to, że mamy poszyfrowane dane.
To widzisz, pytanie o jakim audycie mówimy, tak? Bo jeżeli mówimy o audycie typu skan infrastruktury, no to sorry, ale wiemy jak to się odbywa, tak? Albo jakaś firma leci jakimś skanerem komercyjnym lub Nmapem i wysyła raport kolorowy, że jest wszystko w porządku. Jeżeli mówimy o takich typowych testach, może nie penetracyjnych, tylko testach red teamingowych, no bo testy penetracyjne teoretycznie raczej nie patrzą na jakie użytkownicy mają uprawnienia, to bardziej audyt, mi się wydaje, audyt wewnętrzny, weryfikacja, procesy, to powinno zmieść tego typu problemy. Tylko, że nikt tego nie robi, szczególnie w małych firmach nie ma czegoś takiego jak weryfikacja. IT jest święte, IT jest najmądrzejsze i tyle. Tak samo w wielu organizacjach mamy bezpieczeństwo, które podlega pod IT. To też jest jakby konflikt interesów.
Tak, no bo to potem jest wtedy dyskusja, ale to też jest tak, że my w obie strony przeginamy, bo ja regularnie pracując w różnych miejscach przez ostatnie 20 lat trafiałem na takich gości, którzy byli bardzo kompetentni w obszarze security, ale nie rozumieli w ogóle, że tam jest biznes po drugiej stronie. I oni mówili, że teraz należy na przykład przeprowadzić aktualizację wszystkich serwerów, nieważne, że tam zajmie 4,5 doby, należy wszystko zgasić, no bo bezpieczeństwo jest krytyczne. I wiadomo, że jakby w takiej rozmowie, gdzie IT neguje bezpieczeństwo, a security neguje biznes, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Poprzerzucamy się papierami i w końcu odpuścimy.
Znaczy przede wszystkim jakby rozumienie biznesu przez ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem, to jest rzadkość, rzadka cecha u bezpieczników, a bardzo wymagana na rynku, więc no, jeżeli macie jakieś case z biznesem, to raczej wysłuchajcie i zrozumcie tego, jak działa biznes, bo oni wam płacą pieniądze, wy jesteście tylko kosztem.
Kropka. Dobra, to w ogóle wracamy trochę do tego, o czym rozmawialiśmy na B-Sidesach. Że bardzo trudno jest wejść do security, jak się nie ma doświadczenia z innych obszarów. Ja się czasem zastanawiam, po co w różnych na przykład korporacjach jest taki myk, że nieważne jakie stanowisko się rekrutujesz, musisz tam przepracować chyba 2 tygodnie, na przykład tam w markecie, jeżeli to jest jakiś supermarket, 2 tygodnie gdzieś tam w biurze i dopiero jakby przenosisz się do tego obszaru, gdzie faktycznie będziesz. I to jest moim zdaniem po to, żebyś rozumiał, jak ta firma działa. I zastanawiam się, czy to nie jest w ogóle też taki temat po naszej stronie, bo jak to jest tak, że będziemy wszyscy negowali perspektywę reszty i pisali sobie dupokrytki, żebyśmy potem mogli wyjąć 16 maili mówiących, że to nie jest nasza wina, no to świetnie, no to jakby why not?
Padło pytanie, dlaczego największe incydenty muszą dziać się w piątki? To jest bardzo dobre pytanie. I dlaczego CrowdStrike wypuścił aktualizację w piątek? To jest jakby super interesujące. Bo to był piątek, dobrze pamiętam? To był piątek?
Tak, to był piątek. Tak.
Dlaczego? Przecież to jakby księga ulicy mówi, że w piątki się nie robi deploy ani aktualizacji. Co poszło nie tak?
Ale wiesz co, jest jakieś wyczucie dramaturgii. Ja pamiętam 20 parę lat temu gdzieś tam siedziałem sobie na uniwerku i było lato i wszyscy, kim się strasznie nudziło, absolutnie nic się nie działo. Kumpel się przeciągnął na fotelu, była 15:30, stwierdził, a może już pójdę do domu, bo w sumie nie ma nic do roboty i mignęło światło. I jak się okazało, mignęło światło, bo strzeliła rozdzielnia na dole i jakby zgasła cała infrastruktura i byłem w domu w niedzielę około południa, żeby się przebrać. Więc...
Mignęło światło. Był błysk i jakby i tyle. Obudziłem się rano. 3 dni tak. Później.
Co robisz? Golę się.
3 dni? Tak, każdy z nas był w takiej sytuacji kiedyś w życiu chyba. No, tak mi się wydaje. Ja byłem.
Tak, ale... tak, więc...
Maczku, ale goliłeś się ja teraz... przez 3 dni?
Nie goliłem się, ale jakby po raz pierwszy w życiu doświadczyłem narkozy i to jest dosyć ciekawe doświadczenie, bo jakby tak wydaje ci się, że wszystko się dzieje, jesteś świadomy i nagle znikasz i jakby respawnujesz zupełnie w innym miejscu. Jest taka przerwa w fabule. Ale to tak... No, jakby życie polega na zbieraniu doświadczeń, więc nie narzekam.
Znikasz i respawnujesz się w innym miejscu. Bardzo, bardzo ciekawe. Nie będę próbował. Dobrze. To, słuchajcie, chyba będziemy kończyć, co? Maćku, chyba, że jeszcze coś chcesz dodać?
Nie mam nic, natomiast jakby czuję się zainspirowany, żeby faktycznie we wrześniu zrobić taki webinar pokazujący ransomware od środka.
Ja czekam na twój występ na konferencji, którą będziemy mieli. Kiedy ona będzie? W grudniu czy w listopadzie?
Ale ta, że ABW będzie nas monitorować?
Tak. To jakby wszyscy, co na niej będą, to mają monitoring za darmo.
Wiesz co, bo ja się tak zacząłem zastanawiać, bo rzeczeni prelegenci, czy rzeczony prelegent sztuk jeden był u mnie na uczelni na spotkaniu z kołem naukowym.
Teraz, to tam już w ogóle.
No właśnie teraz nie wiem, czy to jest koło naukowe, czy cały kierunek, czy wszyscy studenci, bo to jakby nagle zaczyna się logistycznie robić problem.
Nie ma tyle, ABW nie ma tylu agentów. Słuchajcie, będzie to w listopadzie, więc Maćku, masz czas do listopada, żeby coś fajnego skleić.
To zdążę zrobić jakieś slajdy. Dawno nie robiłem.
Dobrze. Kończąc, już myślcie o tym, moi drodzy, żeby wystąpić na następnych B-Sidesach. Pomyślcie, jakie chcecie fajne tematy poruszyć i to CFP na B-Sidesy za rok odpalimy wcześniej, tak żebyście mogli też z nami przedyskutować to, o czym chcecie powiedzieć. A teraz najbliższa konferencja, na której się widzimy, to chyba będzie o MyHack. Tak mi się wydaje. Także
jest po drodze jeszcze Security Case Study na pewno.
Jest SCS właściwie.
Tak, masz rację. Tak. We wrześniu. Więc
ale już się CFP skończyło, jak dobrze pamiętam.
Tak, ja bardzo dziękuję organizatorom, że przymknęli oko na moje wysłanie CFP po terminie. Bardzo doceniam.
Doskonale. Maćka trzeba brać na scenę, bo on dobrze gada. Dobrze, moi drodzy. To był 147 odcinek rozmowy kontrolowanej. Adam może dołączy do nas za tydzień, ale zobaczymy, może wróci z tych wakacji kiedyś. No, za dużo wakacyjnej. On pewnie przyjedzie i będzie, w ogóle nie poznamy go. On będzie po prostu taki śniady.
Zresztą to otwiera bardzo dużo wątków, których nie chciałbym chyba teraz poruszać.
Ale możemy je w backstage'u poruszyć. Tak. Moi drodzy, widzimy się za tydzień w takim razie. Zobaczymy, może w plenerze zrobimy coś. Maciek, kurczę, może gdzieś nad Wisełką coś sobie usiądziemy.
To jest do przegadania. Możemy jakoś tam sobie to poustalać. No dobrze, to jesteśmy w takim razie w kontakcie, a tymczasem dobrego tygodnia.
Tak, trzymajcie się, miłego poniedziałku i smacznej
kawy. Cześć.
Pa. Rozmowa kontrolowana.